Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
I mam nadzieję, że Państwo obudzili się w dobrym humorze, chociaż wiadomości ze świata, które napływają, nie są takie optymistyczne. Wie coś o tym Jacek Sariusz Wolski, eurodeputowany EKR Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam.
Jeszcze dodam, w drodze do Polski, gdzieś w Brukseli, między centrum a lotniskiem, a może i na samym lotnisku.
No, przed wsiadaniem do samochodu na lotnisku, tak.
Czyli krótka rozmowa, tematów wiele. Pierwszy, Parlament Europejski zaakceptował nową politykę migracyjną Unii Europejskiej. Jakie są konsekwencje takiej decyzji Parlamentu?
No daleko idące. To jest pakiet, tam jest 10 rozporządzeń. To najbardziej nas interesujące dotyczy przymusowej relokacji, krótko mówiąc tego, że będziemy musieli przyjmować przydzielonych nam imigrantów, a jeśli nie, to płacić karę 20 tysięcy od głowy nieprzyjętego. Kryteria niejasne. Dowolność polityczna i arbitralność decyzji w rękach Komisji Europejskiej. Na razie mówi się o małych liczbach, to mogą być dowolnie duże liczby. To jest ukryte w tych zapisach. Gdyby to był nowy parlament, ten, który będzie wybrany i to według tych oczekiwań i symulacji, jakie są, to prawdopodobnie ten pakt by nie przeszedł. Dlatego, bo oczekiwania przeszło 50% obywateli według badań opinii publicznej w Unii są takie, żeby polityka migracyjna była dużo bardziej surowa i zdecydowana w sensie ochrony granic i niewpuszczania nielegalnych migrantów. Natomiast to, co się urodziło, to jest taki kompromis między lekkim zaostrzeniem i jednocześnie wpuszczaniem. Generalnie biorąc, wśród specjalistów jest taka opinia, że to będzie raczej zachęcało do imigracji, no bo wszyscy ci, którzy chcieli przyjechać z przyczyn ekonomicznych, a to jest absolutnie dominująca motywacja, 99%, to oni się pomyślą, no cóż, może i trudno będzie się dostać i przedostać, ale potem jest zapewniony mechanizm przyjmowania, relokowania i tak dalej. Krótko mówiąc, to może być taki pull factor, jak się mówi w slangu brukselskim, czyli czynnik przyciągający, a ja to nazywam pompą stojącą. Czyli generalnie biorąc, to może być przeciwskuteczne, zamiast ograniczyć imigrację nielegalną, może ją zwiększyć. No a sam mechanizm jest niesprawiedliwy, w ogóle jest absurdem, żeby coś, co jest narzuconym obowiązkiem, nazywać solidarnością. My w Polsce wiemy, że solidarność może być tylko dobrowolna. I taka była, kiedy żeśmy przyjmowali miliony uciekinierów z wojny ukraińskiej. Natomiast oni sobie wymyślili, że można zrobić, narzucić obowiązkową, przymusową i pod sankcją kary finansowej solidarność. No jest aspekt decyzyjny. Artykuł Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi o tym, że imigracja ekonomiczna jest wyłączną kompetencją państw członkowskich. Natomiast pogwałcono traktat w tej sytuacji i przyjęto te regulacje na poziomie Rady, czy będą przyjęte ostatecznie i były procedowane według zasady większościowej. Było to prawie zaskarżone do TSUE, ale oczywiście TSUE starą po stronie Komisji, także jest to kolejne zawłaszczenie pozatraktatowe.
I to jest ważne, że nie może być weta, tylko musi być większość. Wiemy o tym, że premier Donald Tusk powiedział, będę przeciwko. Wiemy o tym, że ze Słowacji są głosy, że będą przeciwko. Z Irlandii są też głosy, że będą przeciwko, ale to nie wystarczy.
Przede wszystkim mogą być przeciw, ale będą musieli albo przyjąć, albo płacić. A jak nie zapłacą, to będą ścigani karami tymi wielkimi, wielomiliardowymi, których użycie komisja już pokazała, tylko mówiąc, wielomiliardowe fundusze, czy to takie jak fundusz odbudowy po covidowej, czy fundusze regionalne, będą najzwyklej w świecie blokowane, także będą zmuszane do tego, żeby przyjmować niezależnie od tych pochukiwań o wydaniu Donalda Tuska. Jest to skrajna hipokryzja, ponieważ kiedyś jako szef Rady Europejskiej straszył, że trzeba się na to zgodzić, bo będą konsekwencje, sławny cytat, warto przypomnieć. Straszył Polskę, która się wtedy pod rządami Prawa i Sprawiedliwości temu zdecydowanie opierała. A teraz mówi, że będzie przeciw, ale z góry wie, że nawet jeżeli zagłosuje przeciw w Radzie, to i tak jest w mniejszości. Krótko mówiąc, ma licencję na bycie przeciw od Berlina, bo gdyby jego głos miał zaważyć, no to wtedy by wykonał rozkaz z Berlina, ponieważ może sobie pozwolić dla celów polityki wewnętrznej na taki pozorny sprzeciw, więc być może ten sprzeciw będzie miał miejsce, chociaż są słuchy, że nawet takiego pozornego sprzeciwu panowie z Berlina i z Brukseli sobie nie życzą i że jest nacisk na rząd Tuska, żeby również w sensie symbolicznym się na to zgodził. Także ten sprzeciw jest iluzoryczny, pozorny i fałszywy. A do tego dochodzi to, że europosłowie z koalicji rządzącej, koalicji 13 grudnia, tutaj w parlamencie w środę, głosowali za. Także co innego mówią w Warszawie, w Polsce, a co innego robią inaczej podnoszą rękę w głosowaniu w Brukseli.
Ale żeby oddać sprawiedliwość, oczywiście nie wszyscy.
Nie, nie wszyscy. Nie wszyscy, dlatego, bo pozwolono europosłom koalicji europejskiej, przepraszam, koalicji obywatelskiej być przeciw, a pozostała część koalicji i przedstawiciele tutaj rządzącej głosowała, czyli Lewica i Zieloni głosowali za.
To jeszcze powiedzmy, że los człowieka, który dobija do brzegów Europy, też nie będzie najweselszy, bo on trafi do kraju, do którego nie chce trafić i z tego kraju nie będzie mógł wyjechać, tylko w tym kraju będzie musiał pozostać. I kraj, który go obowiązkowo przyjmie, będzie właściwie musiał go pilnować, czyli powstaną w krajach takich jak Polska, mogą powstać po prostu obozy, w których ci migranci będą właściwie czekać nie wiadomo na co.
No, będzie musiał powstać aparat kontroli przymusu. Czy to będzie robiła policja, czy straż graniczna, czy na terytorium, czy te miejsca zamieszkania będą jakoś wydzielone, żeby uniemożliwiać ucieczki, czy przejazdy, że tak powiem. No to będzie trzeba wymusić. No tego typu rozwiązania, które są wprowadzane wbrew woli ludzi, w tym przypadku zarówno większości Europejczyków, jak i tych, którzy to przymusowe przesuwanie ich jak pionki na szachownicy, takie przedmiotowe traktowanie nieludzkie. Zresztą notabene ci, którzy mają pełne usta praw człowieka, jednocześnie godzą się na taki mechanizm przypisania do ziemi, żeby przywołać, że powiem, gleby artystyki w formule z czasów feudalnych. No ale wszystkie takie rozwiązania prowadzą do środków autorytarnych, dlatego tego trzeba się podwójnie obawiać, bo to oznacza, że środki przymusu będą musiały być zastosowane.
I kontrole na granicach przywrócone, no bo jeżeli ktoś chce pojechać...
No jak nigdy nie trzeba to przesiewać, prawda?
Takie konsekwencje. Jeszcze jedna ważna, nie wiem czy to się nazywa rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wpisania aborcji do karty praw podstawowych, czyli praw człowieka, to też Parlament Europejski na swoim przedostatnim posiedzeniu przegłosował.
Znaczy może zacznę od tego, że to nie ma mocy prawnej wiążącej. To jest ta dobra wiadomość, a ta zła wiadomość, że uznano, że prawem człowieka jest prawo do zabijania. Ale przede wszystkim naruszono zasadę subsydiarności, ponieważ według traktatów te kwestie są kompetencją państw członkowskich i nic do tego Unii Europejskiej. Natomiast gdyby chcieli to wprowadzić, na co nie będzie sądzę zgody, no to trzeba by zmienić i traktat, i kartę praw podstawowych i no, wprowadzić całkiem nową aksjologię, że tak powiem, zrywającą. Nawet Rada Europy nie uznaje prawa do aborcji jako prawa człowieka. A tutaj chce się je wpisać do pośrednio do traktatu poprzez kartę praw podstawowych.
Ale jak pan wie, wchodzimy w czasy, w którym prawo i konstytucje nie za bardzo się liczą, tylko liczy się wola tych, którzy rządzą.
Po drugie, nie chcę podpowiadać TSUE, czyli Trybunałowi, ale prawnicy są w stanie, ci powolni żądaniom władzy europejskiej, są w stanie wymyślić dowolne łamańce prawne, ale motywowane ideologicznie, ażeby coś, co niedozwolone, było dozwolone.
Tak wygląda sytuacja w Europie, to jeszcze w Unii Europejskiej, to jeszcze Europie. Poranek od rozmowy z Dmytro Antoniukiem, korespondentem Radia Wnet w Kijowie, się rozpoczął. Dramatyczna sytuacja, brak pomocy, brak broni. Jak to wszystko się zakończy? Co, o czym się opowiada politycy w Brukseli? Na co czekają? Dlaczego Ukraina nie dostaje pomocy?
Obstrukcja administracji Bidena i obstrukcja rządu niemieckiego. Niemcy nie chcą, Ukraińcy nie chcą wchodzić w tą fanfaronadę prezydenta Macrona o wysyłaniu wojsk. Notabene mówi o wysyłaniu wojska, jednocześnie na przestrzeni ostatnich bodajże 3 miesięcy Francja zaimportowała 600 milionów ton gazu z Rosji. I nie tylko Francja importuje nadal gaz z Rosji. Natomiast obie administracje, i niemiecka, i amerykańska, nie dostarczają tego, czego naprawdę Ukraina chce, to znaczy rakiet dalekiego zasięgu. Taurusy są zablokowane przez Scholza, a pieniądze i też tak zwane ATACMS, czyli dalekosiężne rakiety, są zablokowane przez Waszyngton. Także wśród najlepszych przyjaciół psy zająca zjadły, sytuacja jest dramatyczna, a przy głośnej retoryce proukraińskiej Berlina i Paryża jednocześnie na zaciągniętym hamulcu Europa jedzie, jeśli chodzi o sprawy ukraińskie, i przerzuca się zarzutami z Waszyngtonem. Naprawdę mówiąc, wart pas pałaca i pałac paca w tej sytuacji, a na Ukrainie ludzie giną. Nie ma na dzisiaj optymistycznych perspektyw, dopóki coś jakiegoś nie będzie jakiegoś wstrząsu.
Ale jest wrażenie, że Zachód zaczyna się godzić z klęską Ukrainy.
Znaczy, wychodzi na wierzch to kiedyś było skrywane, że przeważa ta opcja, której zaprzeczano, że Ukraina ma zapłacić koncesjami terytorialnymi Rosji za rozejm. No byłby to scenariusz koreański, to znaczy zamrożenie na Donbas i Krym po stronie Rosji. Z tym, że jak ostatnio powiedział głównodowodzący NATO, generał Kavoli, w Europie, Rosja nie zamierza zatrzymać się na Ukrainie. W związku z czym przegrupuje, wzmocni. W tej chwili są alarmujące wręcz raporty specjalistycznych ośrodków zachodnich na temat tego, jak bardzo skutecznie przestawiona jest gospodarka rosyjska na tory wojenne. Krótko mówiąc, Zachód nie nadąża, nie w stanie stawić czoła rosyjskiej produkcji zbrojeniowej, to wszystko za wolno idzie. Także przegrywa wyścig zbrojeniowy, co oznacza, że po krótkiej pauzie, przerwie, takim wariancie zamrożenia typu Korea Północna, Południowa czy Cypr, wojna wróci. Tylko wojna wróci w sytuacji, w której Rosja będzie miała dużo większą przewagę nad Zachodem, który nadal się ociąga i ma te różne blokady, głównie zachodnie europejskie, ale również się okazuje amerykańskie. Także raczej czarny scenariusz, chwilowy pokój i duża wojna potem.
Ale za to sukcesy Unii Europejskiej w polityce klimatycznej zostaną zapisane złotymi zgłoskami w historii świata. Na zakończenie pytanie o kanclerza Niemiec, który nie wiem, czy już się udał, czy za chwilę razem z ludźmi, biznesmenami niemieckimi udaje się do Pekinu. Obwieścił to chyba na TikToku, żeby pokazać Amerykanom, że on tutaj z TikTokiem za pan brat żyje. To też jest pokazanie symboliczne zmiany konstelacji polityki europejskiej.
Znaczy to jest uwidocznienie tej zmiany, bo Rosja, Niemcy zawsze grały przeciw Ameryce, wiążąc się i kolaborując z Rosją. Nord Stream i cały ciąg dalszy i z Chinami. I z Chinami jeszcze pamiętam, kiedy pani Merkel, ale jeszcze pani von der Leyen forsowały taką umowę inwestycyjną, handlową z Chinami i chciał jeszcze zdążyć przed wyborami amerykańskimi. I cudem to padło. Krótko mówiąc, jest to sabotaż wobec geopolitycznych, geostrategicznych interesów amerykańskich, tym razem na teatrze Pacyfiku, jeśli chodzi o politykę wobec Chin.
Tylko zaznaczyliśmy.
Rzucenie wyzwania Ameryce i powiedzenie, nie będziemy się was słuchali, będziemy robili wbrew wam interesy, nie chcemy dostrzec tego, że Chiny są skrycie i otwarcie w tej chwili po stronie Rosji.
A my będziemy słuchali Jacka Sariusza Wolskiego w Porankach Wnet i nie tylko, europosła, polityka Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.